Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu po dwutygodniowej przerwie spowodowanej dziwaczną ciszą wyborczą. Na razie jeszcze trwającą w naszym systemie. Dziś Dzień Dziecka i tu aktualny wciąż apel do dorosłych, aby świętując Dzień Dziecka nie ulegali zdziecinnieniu. A w audycji w loży komentatorsko-eksperckiej pan profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Dzień dobry.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Witam pana.
Dzień dobry.
Panowie, o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego i ich przyczynach powiedziano już chyba wszystko. Poważnie i tabloidalnie, również infantylnie. To cecha wszak od jakiegoś czasu nieodłączna naszej polityki. Dziś więc w politycznej dogrywce temat z ducha nomen omen obywatelski. Z dobrem wspólnym w tle, no i w demokratycznym duchu, bo istotna jak niezwykle jest w demokracji opozycja, opozycja merytoryczna. I takie pytanie, czy to może być koniec tej obłędnej taktyki zwanej totalną opozycją? Czy mamy szansę na racjonalizację, panie profesorze?
Ja myślę, że ta taktyka, ona się skończyła, zanim się zaczęła. No, jednak ja stoję na stanowisku takim, że to była figura retoryczna, nietrafiona skądinąd, biorąc pod uwagę chociażby historię Polski, zwłaszcza i również historyk Grzegorz Schetyna taką tezę formułował. I rzeczywiście to miało być obliczone na to, że takie stanowcze weto wobec działania partii rządzącej tak miało przynosić skutek polityczny. Nie tyle myślę, że okazało się to nieskuteczne, ponieważ nigdy nie było stosowane na jakimś szerszym stopniu. To oczywiście wypłynęło też na kanwie owego nieszczęsnego puczu, tak, który miał miejsce w Sejmie w ówczesnym
Panie
czasie.
Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale w Sejmie ta opozycja ostatnio przecież to dziwactwo kompletne, zaostrzenie kar dla pedofilów, a opozycji nie ma na sali.
No tak, ale rzeczywiście to jest, myślę, że temat też jakby na szerszą dyskusję. Wiemy dobrze, że akurat ta opozycja nie tyle politycznie manifestuje przy głosowaniu, ale pewne rzeczy niuansuje, które przy jej słabości akurat zniuansować się jej nie udaje i w związku z tym odbiór jest taki, jaki jest, że nie popiera czegoś, co jest traktowane w sposób bardzo dosłowny i myślę, że to też trzeba oddać, że Prawo i Sprawiedliwość buduje na tym pewien przekaz taki dosłowny, z którym opozycja sobie nie radzi i to też jest konsekwencja tego, że pojawiły się po tych wyborach głosy po stronie opozycji, pewnej refleksji, a może bardziej wśród publicystów...
No, już się kończą.
Tak, wśród publicystów wspierających opozycję, pewnej refleksji na temat tego, w jaki sposób chociażby ona ocenia wyborców swojego konkurenta politycznego i to są problemy, którym chyba ta koalicja, jeśli miałaby przetrwać albo stworzyć jakiś nowy podmiot, winna się zająć. Czyli takiej trochę introspekcji tak naprawdę i zastanowienia się, co ze sobą począć dalej.
Panie Rafale, czy możliwy jest powrót do etosu służby, obywatelskości, racji stanu, czyli opozycyjności merytorycznej?
Myślę, że w żadnym wypadku. W żadnym wypadku.
Jest pan pesymistą?
No, wolałbym siebie nazwać realistą.
No ale przecież ta taktyka się nie sprawdziła. To chyba...
Panie redaktorze, ale jedną chwilkę. Przecież jeśli policzyć procenty, jakie łącznie otrzymał anty-PiS, to te dwa bloki idą w zasadzie łeb w łeb. No, pewna
mechanizm. Ale anty-PiS to też nie jest żaden program.
Oczywiście, że nie. No, to jest program. PiS nie może rządzić i kropka. No to jest program. No, my możemy powiedzieć, że to jest cokolwiek prymitywne, że to twórczo nie rozwija, ale po co im tej opozycji twórczo rozwijać się? No oni, jak ja mniemam, w dużym stopniu wykonują zadania zlecone. Tu idzie gra o państwo polskie. Chciałbym zwrócić przy tej okazji uwagę na rzecz bardzo pesymistyczną. Otóż eksponowanie nad wyraz często tej mapy, tak, na zachód od Wisły, to...
No, ona w szczegółach była nieco inna.
Zgadza się, ma pan rację, ale jeśli pominiemy szczegóły, no to przecież to jest tak, że to jest wiatr w żagle sąsiadom Polski. No przecież w polityce ta zasada, mimo że mamy XXI wiek, ta czy zasada im słabszy sąsiad, tym lepiej dla naszego państwa, nadal obowiązuje. Wszystkie poważne państwa mówią oficjalnie o kochaniu się, o przyjaźni, etc., ale bardzo patrzą, aby ta zasada się za ich bezpośrednio za granicą sprawdzała. Proszę państwa, to poparcie większe dla totalnej opozycji na Zachodzie tak jakoś dziwnie się pokrywa z faktem, że to są przede wszystkim ziemie zachodnie i północne. Jak mówił w świętej pamięci poeta Kofta, Jonasz Kofta, ziemie zachodnie nie do końca odzyskane. To są ziemie, no, co do których nie ma traktatu pokojowego między naszą biedną ojczyzną, a sąsiadem zachodnim właśnie.
Panie profesorze, czy wysłaliśmy swoich przedstawicieli, cokolwiek byśmy sądzili o personalniach, bo tu też trzeba by kilkugodzinną audycję, żeby różne kolejne personalia omówić. One są przedziwne czasami i tam nad tym jest, góruje oczywiście magia tego biorącego miejsca, tej jedynki i tak dalej. To zresztą cień PRL-u, tak niektórzy zapamiętali. Czy możliwe jest, że wszyscy nasi przedstawiciele rozumieją polską rację stanu, czyli jakiś jednak rodzaj współpracy z rządzącymi aktualnie.
No to jest, mówię, też pewna figura polityczna, racja stanu, która zakłada, że jest jakiś wspólny element, który przynosi korzyści całemu społeczeństwu czy całemu narodowi, jaką kategorię tutaj byśmy wprowadzili. Rzeczywiście takie elementy na pewno występują w polityce i nie sądzę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której część naszych przedstawicieli tego nie rozumie. Oczywiście niezależnie od tego mają poglądy polityczne, bo wszyscy je mają i je reprezentują i także uczestniczą w jakby bieżącym rozdaniu politycznym, czy w bieżącym konflikcie politycznym, który na tej naszej scenie politycznej się ukształtował. Natomiast ja tu muszę jednak stanowczo zaprotestować przeciwko takiemu myśleniu, że część naszych europosłów będzie reprezentowała teraz obcy interes, bo to urąga głosującym na nich. To nie ma w tym nic złego, że część głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, a część nie głosuje. I myślę, że tutaj nie możemy tego ważyć.
Panie profesorze, przepraszam, że mnie dosłowa. Zna pan takie przypadki, żeby posłowie z jakiegoś kraju, na przykład z Francji, głosowali przeciwko swojemu rządowi?
Ja myślę, że to jest pewien mit, który my rozpowszechniamy, że istnieje interes wspólny. No podam przykład Brytyjczyków. Przecież to jest partia Brexit, która ewidentnie szkodzi, można powiedzieć, temu państwu. I tak to jest naturalne, myślę, że w demokracji, że oni realizują pewne ogólnie widziane cele, które tak definiują. Bo przecież to nie jest tak, że koalicja europejska, czy jej posłowie definiują swoje działanie jako szkodzące Polsce. Oni uważają, że akurat robią dobrze
nie
dla Polski.
Boże, oczywiście.
I oczywiście ktoś może to odbierać zupełnie inaczej i jakby w tym bieżącym konflikcie tak będzie. No, trudno zakładać, że stworzymy w Polsce system polityczny, który tak naprawdę sprowadzi się do tego, że wszyscy będą po jednej stronie i w zasadzie będzie brakować jakiegoś takiego, powiedziałbym, krytycznego spojrzenia. Nie wiem, może rzeczywiście wielu śni się model węgierski z taką absolutną dominacją jednej partii. Może to jest lepsze. No nie testowaliśmy tego. No się testowaliśmy, ale w innej epoce, tak? W demokracji tego nie testowaliśmy. Ja osobiście mam pewne obiekcje, no ale tak jak mówię, tutaj głos suwerena jest decydujący. Jeżeli suweren coś kiedyś zdecyduje, to przyjdzie się temu podporządkować.
Panie Rafale, między retoryką walki, totalnej wojny politycznej wewnątrz, a na przykład etosem służby, czy też opozycyjnością merytoryczną. I jest różnica?
No, myślę, że ona jest, ale...
Ale spotyka pan takie przypadki? Bo przecież...
Nie. Ja staram się patrzeć na tą rzeczywistość tej sceny politycznej, tak zwanej sceny politycznej. Wydaje mi się sposób taki zdroworozsądkowy. Nie za dużo kombinuję. Biorę pod uwagę na poważnie różne oświadczenia i różne zachowania. I staram się z nich wyciągać wnioski. I te wnioski, do których ja dochodzę, są tego rodzaju. Nie mam tego optymizmu, który ma pan profesor. Ja twierdzę, że przynajmniej część, jeśli nie cała opozycja, tak zwana totalna, występuje przeciwko interesowi Polski tak, jak on jest pojmowany zgodnie z naszą tradycją. Przecież interesy państwa, narodu nie zmieniają się w ciągu 50 lat. One są rozłożone.
I one nie muszą być ideologicznie podszyte, prawda?
Myślę, że nie. Myślę, że się nawet jeśli się może zmienia ideologia, takie przypadki były w różnych państwach na świecie, w tym w Europie, to interesy są mniej więcej stałe. I stąd mój pesymizm, że ta opozycja, która sama siebie nazywała totalną, nie zmieni swojego zapatrywania, a przede wszystkim nie zmieni swojego działania. Czy będzie nadal produkowała fakty, które na przykład mnie będą od czasu do czasu wpędzały w pesymizm i zatrważały wręcz. Drobiazg. Ktoś powie, że to może nieważne, no ale to jest tak, że jeśli mamy uroczystość formalnego potwierdzenia, że konkretni ludzie zdobyli mandat europosła i tam się wręcza ten papier ważny przecież i są władze naszego państwa.
Kosztujący parę milionów. No więc ale właśnie, to nie jest wina, ale to jest, nie jest wina, umówmy się, że to nie jest wina tych, którzy zostali wybrani.
No tak, ale zrobić ostentację i reprezentują nasze państwo, czyli płatnika tej imprezy, prawda? Taka Róża Thun i inni, oni zostali wybrani za nasze wspólne pieniądze. No, ten cały mechanizm został sfinansowany przez nas. No więc to jest takie manifestacyjne odcinanie się. Kolejny przykład odcinania się od państwa, od poczucia związku z państwem polskim. Nie mamy innego.
Panie profesorze, czy da się dzisiaj sformułować, czy też zdefiniować taką postawę jak państwowiec? Ja oczywiście to w tej układance tutaj sobie ułożyłem etos służby, państwowiec, obywatelskość, racja stanu i opozycyjność merytoryczna. Czy to są dzisiaj rzeczy do zdefiniowania jakoś sensownie? Pragmatycznie.
Gdybyśmy zapytali kogokolwiek, myślę tu o politykach, to każdy powie, że to obowiązuje i on jest tego emanacją. Co do tego, no moglibyśmy rzeczywiście budzić wątpliwości. To nasze budziłoby taka deklaracja budziłaby wątpliwości i tak jak mówię, jakby pewna wrażliwość na scenie politycznej, nie tylko polskiej, się na tyle zmieniła, że to, o czym mówi pan redaktor, czy pewne konstrukcje, powiedziałbym dwudziestowieczne, dziewiętnastowieczne, no niestety się wyczerpały i dzisiaj prosta taktyka wzbudzania emocji, sterowania emocjami doprowadza do sukcesu politycznego, myślę, że w dużym stopniu. Niezależnie oczywiście od tego, że są bardzo pozytywne programy, które też jakby działają na wyborców i to też trzeba podkreślać, że to nie jest tak wyłącznie, że jakby ta bieżąca bitwa polityczna decyduje o tym wyłącznie, kto na kogo głosuje. I te elementy raczej nie wrócą, bo one są ważne, ale jakby w takim bieżącym funkcjonowaniu. Natomiast dla...
W wyborach emocje, sympatie to są rzeczy podstawowe.
Oczywiście.
Rozpoznawalność.
Także to myślę, że nikt nie będzie grał tą kartą, że jakby etosu, bo nikt nie jest tym zainteresowany, bo do tego trzeba dwojga, można powiedzieć, tak? Czyli to nie jest tak, że pewnym gestom i zachowaniom jest wyłącznie winna Koalicja Europejska, bo wiele również grzechów jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak,
i tutaj myślę, że jakby tej równowagi, ta równowaga, taka, powiedziałbym, negatywna równowaga funkcjonuje i kto ma, kto miałby ustąpić? W moim przekonaniu pewne gesty jednak powinny wyjść, myślę, że szczere gesty, od strony tego, który dominuje, a dominuje partia rządząca. Jeżeli z jej strony będzie jakaś taka zachęta, mimo wszystko pewna zachęta, nie deprecjonowanie wyłącznie drugiej strony, no to jest jakaś szansa na porozumienie. Natomiast czy tak będzie, to już zgoła co innego.
Panie Rafale, przepraszam, że brutalnie nazwę tą kampanią. Na złość bardzo ładnie się sprawdza w naszej polityce. I kampania oczywiście niemerytoryczna w gruncie rzeczy. Taka będzie do Sejmu, bo badania są no, druzgocące dla opozycji. Czy ona zmieni swój stosunek do tej... Bo no, to oczywiście pytanie, gdzie jest kampania merytoryczna, się ciśnie na usta. No.
W demokracji nie ma kampanii merytorycznej, albo... Można powiedzieć trochę łagodniej, żeby...
No w lepszej sytuacji są rządzący, bo oni dają, a ci, którzy tak, są w opozycji, obiecują.
W ten sposób dają, w ten sposób kosztownie obniżają de facto podatki, tylko to jest najbardziej kosztowny sposób obniżania podatku. Najpierw zabrać, potem dać trochę. Jesteśmy biedni, nam by się Polakom przydało jakiś bardziej przejrzysty, mniej kosztowny mechanizm tego obniżania. Ale co do przyszłości tej kampanii, no ona właściwie się już zaczyna. Ja myślę, że jednak nie nastąpi zbyt wielka zmiana, poza może jedną, którą już oni, obie strony definiują. To znaczy w tych wyborach do Europarlamentu nie udało się w dużej liczbie do urn zaciągnąć ludzi młodych, 20-30-latków. Tak mówią różne badania.
Głównie, zgrozą napawa opozycję, że oni właśnie głosowali w większości na PiS.
A ci, którzy poszli w dużym stopniu na... Ale głównie poszedł program 50+, tak? Czyli ludzie...
500+.
50 lat.
Aha, mówię, 50, przepraszam.
Poszedł program 50+, czyli poszli ludzie nafaszerowani propagandą z obydwu stron barykady.
Jeszcze
propagandą telewizyjną. Młodzi bardziej przyjmują propagandę, która dzieje się w internecie, a ci 50+, telewizyjną.
Ciekawie się mówi o telewizji polskiej, której nikt nie ogląda, a podobno zaważyła na wyniku wyborów. To jak to jest?
No ogląda.
Temat na kolejną rozmowę. Panie profesorze, podsumowująco, mamy szansę na jakąś merytoryczną dyskusję kampanijną do jesieni?
Krótko powiem, nie mamy szans, bo to nie jest tak, że eksperci chodzą na wybory. Chodzi każdy obywatel, który ma mniejsze lub większe pojęcie. Część nie chodzi. Trochę mitologizujemy tych, którzy nie chodzą. Myślę, że polityka zależy od tych, którzy chodzą i tak naprawdę od tych 50 w porywach kilku procent. Natomiast ci, którzy zostają, nie decydują i nawet to ich, mówię, głosowanie nogami jest tylko jakimś poprawą ich samopoczucia.
Panie Rafale, jedno zdanie na koniec.
Trzymajmy się. Ramy to się nie damy.
Bardzo ładnie i do rymu do tego. Bardzo dziękuję panom za udział w audycji. Pan profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Państwowiec, panie Rafale?
Tak, myślę, tak bym się chciał określać.
No dziękuję. To do lamusa. Dziękuję bardzo za udział w audycji. To była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował Andrzej Pijanowski. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, i zapraszam państwa już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.